Chcę przeczytać z Objawienia 15 kilka wierszy przed modlitwą. Objawienie Jana 15 od wiersza drugiego. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty. Toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Powstańmy teraz, aby się modlić. Ojcze Niebieski, ze serca dziękujemy Tobie za ten wielki przywilej w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Za to, że możemy przychodzić do obecności Twojej. Panie, kimże jesteśmy? Nieczyści od stóp do głów. Pomimo to zmiłowałeś się nad nami i ująłeś się nas. Panie, z miłosierdzia i łaski Twojej pociągnęłeś nas do Ciebie. Ty się nam objawiłeś w wielkim miłosierdziu. Zbawiłeś nas. Naszą winę przebaczyłeś. Łaskawie z nami mówiłeś: ach, wierny Boże, zacień Ty sam. Przyjdź ponad to zgromadzenie przez Ducha Twego Świętego. Niechby to słowo Bożej obietnicy w naszych sercach było zakotwiczone. Niechby Twój Duch ku chwale Twojej to ożywił. Panie, my prosimy Ciebie, połóż Ty sam szczególne błogosławieństwo na tym nabożeństwie. Mów do wszystkich, którzy Ciebie dotychczas jeszcze nie zrozumieli. Wyratuj jeszcze tych, którzy są zgubieni, i uzdrów chorych. Wspominamy na wszystkich tych, którzy leżą nam na sercu. Panie, obyśmy nie tylko poświadczali, że jesteś dzisiaj jeszcze ten sam, ale niechby się to objawiło przez Twoje Boże dzieła, że Ty jesteś pomiędzy ludem Twoim. Panie, Pobłogosław nas. Daruj łaski do mówienia i łaski do słuchania. Pobłogosław i wszystkich, którzy nie mogli dzisiaj tutaj być, nie mogą tutaj być. Pobłogosław wszystkich, którzy to nabożeństwo gdzieś kiedyś będą słuchać. Pobłogosław tych smutnych. Daj odwagi zwątpionym. Podnieś, Panie, odbuduj i posil nas według Twojej obietnicy. Zabierz od nas wszystko, tą codzienność ze wszystkimi troskami, problemami, ze wszystkimi osobistymi problemami, czy cokolwiek to może być, Panie. Abyśmy teraz byli w pełni otoczeni tą chmurą, tym obłokiem chwały Bożej, abyśmy mogli stać pośrodku tego, abyś Ty mógł z nami tak mówić, jak Ojciec ze swymi dziećmi, z którymi dobrze to myśli. Tobie pokładamy wszystko i prosimy Ciebie, miej Ty sam Twoją drogę z nami wszystkimi. W imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy teraz. Zaśpiewajmy. Tylko wierz. Tylko wierz. Wszystko możliwym jest. O, tylko wierz. Wszystko możliwym jest, tylko wierz. Jezus jest tu. Wszystko możliwym jest, bo Jezus jest tu. Wszystko jest możliwym, bo Jezus jest tu. To chcemy z całego serca wierzyć i oczekujemy, że dzisiaj się stanie to, co by się stało, gdybyśmy osobiście mogli spotkać Pana. To jest w gruncie rzeczy ta prawdziwa, żywa wiara w zmartwychwstałego Pana. Nie, aby tylko wierzyć w to, co On raz uczynił, albo co będzie kiedyś czynił, ale aby z całego serca wierzyć, że On zgodnie ze swoją obietnicą jest obecny po to, aby swoje słowo wypełnić na tych, którzy w nie wierzą i potwierdzić to słowo. I tak żywe nabożeństwo nie ma jakiejś martwej formy czy jakichś przekazów czy dogmatów, ale po prostu żywe zwiastowanie żywego Słowa Bożego, które przyprowadza nas do łączności z żywym Bogiem i wzbudza w nas, daruje nam z łaski tą żywą wiarę. My nie oczekujemy jakichś martwych nabożeństw, ale żywych zgromadzeń, w których żywy Bóg może się nam poświadczyć. I w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, jest tak cudownie napisane: po Jego cierpieniu i zmartwychwstaniu On objawił się, poświadczył się tym swoim jako żywy przez doskonałe dowody. I dlatego, że On dzisiaj jeszcze jest tym samym, możemy liczyć z tym, że On się nam poświadczy, objawi. I my zrozumieliśmy, o co w tym czasie się rozchodzi. Nie o jakieś uczucia, nie o to, aby być porwanymi przez jakieś duchowe ruchy, ale aby być przyprowadzonym do zgodności ze Słowem Bożym i znaleźć łączność z działaniem Bożym w tym czasie, aby otrzymać udział w tym, mieć udział w tym, mianowicie w tym, co Bóg teraz czyni, obecnie czyni. Dla mnie, i ja myślę dla nas wszystkich, którzy zrozumieliśmy, że Bóg nie jest Bogiem przeszłości, ale Bogiem teraźniejszości, nam stało się wielkim to, że On się w tej generacji objawił jako ten żywy. I wszyscy, którzy to wiedzą, On zstąpił w słupie obłoku i ognia, aby dać Boże potwierdzenie, przy którym wszelki sprzeciw jest, nie ma podstawy. Sprzeciwiano się nawet Panu, ale dla wierzących było to niczym. Kto wierzy, wierzy pomimo wszystkich sprzeciwów tych, którzy osobiście z Bogiem są w przeciwieństwie. W tym leży ta cała ta tajemnica. Kto jeszcze trwa, czy znajduje się w przeciwieństwie do Boga, ten sprzeciwia się Bogu. Temu nie płaci nic, co Bóg czyni. Nie może się z tym zidentyfikować. Dlatego jesteśmy Bogu Panu wdzięczni za to, że nie jesteśmy upartymi, nie potrzebujemy sprzeciwiać się czy zaprzeczać, ale możemy dać się usłać przez Boga w Jego miłości, aby mieć udział w tym, co Bóg obecnie czyni. Gdybym żył w dniach Mojżesza, wtedy bym ze serca wierzył w to, co Bóg wtedy czynił. Obojętnie, w jakim czasie ludzie żyli, wszyscy oni, i słuchajcie teraz dobrze, wszyscy, którzy przez Boga zostali ułaskawieni, oni w ich czasie wierzyli w to, co Bóg uczynił. I przez to osobiście potwierdzili, że oni te rzeczy, które Bóg przyobiecał i uczynił, w wierze przyjęli. I Bogu za to dziękowali. Dla tych, którzy są dzisiaj po raz pierwszy tutaj, i to może ciągle na nowo się stać, każdy raz się stać. Wam chcemy ze szczerym sercem powiedzieć, że my wierzymy i chcemy się tak blisko zbliżyć do tego pierwotnego Słowa Bożego, jak tylko to możliwym. I że my temu pierwotnemu chrześcijaństwu i temu Słowu, które zwiastowali apostołowie i nasz Pan nauczał, chcemy tak blisko przyjść i się zbliżyć do tego, jak tylko to możliwe. I zgadzać się z tym. I wam nie chcemy tego, wami tego zataić, że Bóg we wszystkich czasach posyłał mężów ze szczególną służbą, z wyjątkowym zleceniem. I to stało się także i w tej generacji, tak samo, jak już często w przebiegu całej przeszłości. I my nie wstydzimy się powiedzieć, że Bóg brata Branhama w wyjątkowy sposób pobłogosławił i namaścił, mówił z nim i posłał go. Nie czynimy z niego żadnego bałwochwalstwa. To niech by było z dala od nas. Ale tak samo niech będzie z dala od nas to, abyśmy to po prostu ominęli. Nigdy, przenigdy nie chcę ominąć tego, co Bóg czyni. Ten, kto ominie to, co Bóg czyni, kto omija to, co Bóg czyni, ten omija Boga. I kto nie wierzy w objawienie Jezusa Chrystusa, ten będzie musiał wierzyć antychrystowi. I my właśnie w tym słowie wprowadzającym czytaliśmy o tej trzodzie zwycięzców, o zastępie zwycięzców, który stoi nad Morzem Szklistym. I to są wyraźnie ci, którzy odnieśli zwycięstwo o zwierzęciu, jego obrazie i o tej liczbie jego imienia. I oni stoją nad szklistym morzem z harfami Bożymi w rękach i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. Tam nad tym morzem szklistym będzie stał ten zastęp zwycięzców i ja z łaski pragnę należeć do nich. Ale tu są trzy rzeczy zmienione, które musimy przezwyciężyć, doświadczenia, w których musimy się ostać. To zwycięstwo nad zwierzęciem, nad jego posągiem i nad liczbą imienia jego. I my w skrócie będziemy bardzo wyraźnie, tak wyraźnie, jak jeszcze nigdy, będziemy o tym pisać. Napiszemy o tym. Niech kosztuje to, ile chce. Ja mam tylko jedno życie. I gdy to życie mogę dla Boga oddać, to byłbym bardzo wdzięczny. Jakkolwiek ta cena będzie wysoka, ale nadszedł czas, aby każdy się dowiedział, kim jest antychryst, kim jest fałszywy prorok, kim jest zwierzę, czym jest ten obraz zwierzęcia, czy posąg zwierzęcia, czym jest ta liczba imienia jego, 666. To jest najwyższy czas, aby jasna, wyraźna mowa Boża i we wszystkich tych punktach była mówiona, wypowiedziana. Bo właśnie przed kilkoma dniami tutaj w Szwajcarii była ulotka rozdzielona, że tą całą historią ma być komputer i tak dalej. To możemy wszyscy zapomnieć, wszystko zapomnieć. Rozchodzi się o duchowe rzeczy. a nie o jakiś aparat czy urządzenie, ale o tym bardzo wyraźnie napiszemy. Ja mogę sobie jeszcze dokładnie przypomnieć, gdy telewizor się ukazał, wtedy głosili ludzie, że to jest ten obraz, który może mówić. Teraz widzą tekst na ekranie i to już nie jest ten telewizor, teraz to już jest komputer. To oboje nie jest tym. To jest wprowadzanie w błąd tych, którzy nie znają Pisma Świętego i objawionego słowa na ten czas nie uwierzyli w to objawione słowo na ten czas. Bóg te sprawy bardzo wyraźnie opisał i gdy tam jest napisane, że wszetecznica jedzie na zwierzęciu i 7 głów i rogów, wtedy nie trzeba długo zgadywać. Trzeba tylko Ducha Bożego, Ducha Objawienia mieć, aby wiedzieć, czym są te rzeczy, te sprawy. Więc przeczytajmy kilka miejsc Pisma. Ja chciałbym rozpocząć Ezechielem z Ezechielem 40. Księga Ezechiela 40 i tutaj czytam wiersz 3 i 4. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie: Synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. Na wszystko, co Bóg czyni, czy do wszystkiego, co Bóg czyni, istnieje przeznaczony czas. Istnieje odcinek czasu, w którym odpowiednio do wielkiego planu Bożego pewne rzeczy przebiegają i wypełniają się i dzieją się. I gdy rozchodzi się o biblijne proroctwo, wtedy musimy odłożyć na bok wszystkie interpretacje i musimy to wszystko rozpatrywać w ich wypełnieniu. Jak brat Branham to zawsze mówi, Bóg jest swoim własnym wykładowcą w tym, że On te rzeczy, które przyobiecał, doprowadza, czy dopuszcza, aby się wypełniły tak, jak to jest napisane. I tutaj nie rozchodzi się o te usta, ale rozchodzi się o oczy i o uszy. Pozwólcie mi to jeszcze raz przeczytać. Zwróć uwagę, Synu Człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę. Lud Boży, który to proroczo objawione słowo usłyszał i przyjął z wiarą, otrzymuje duchowo namaszczone oczy i uszy, aby widzieć i słyszeć to, co Bóg przyobiecał i to, co On czyni. To oboje należy razem. My widzimy te obietnice i słyszymy, jak Bóg je wypełnił. Tacy ludzie nie siedzą wtedy już u stóp jakiegoś Gamaliela, aby otrzymać jakąś mądrość, ale u stóp Jezusa, który ciągle jeszcze przechadza się między tymi siedmioma złotymi świecznikami i którego głos ciągle jeszcze brzmi, który jeszcze dzisiaj do swego ludu mówi. Nasz Pan nie jest martwy. On żyje. On poświadcza się, czy objawia się. I każdy raz, gdy On z nami mówi, wtedy pałają nasze serca pełne wdzięczności, że my pomiędzy milionami i miliardami ludźmi zostaliśmy ułaskawieni jak mała, odrzucona trzoda i możemy siedzieć u stóp Pana i słuchać Jego słowa. I bezpośrednio dalej u Ezechiela 43. U Ezechiela 43 czytamy cudowne słowo, mianowicie od wiersza 4. Gdy chwała Pana weszła do świątyni bramą, która jest zwrócona ku wschodowi, wtedy Duch uniósł mnie i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny. A oto świątynia była pełna chwały Pana. I usłyszałem kogoś mówiącego do mnie ze świątyni, podczas gdy mąż stał obok mnie i rzekł do mnie: Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich. Już nigdy dom izraelski, ani oni, ani ich królowie, nie będą bezcześcili świętego mojego imienia. Może tak daleko to słowo. Tutaj rozchodzi się o tą główną myśl. Pan w swojej świątyni. My jesteśmy świątynią Pana. Świątynią Bożą. Świątynią Świętego Ducha. Bóg chce mieszkać pomiędzy nami i przebywać między nami. On chce być naszym Panem. On chce z nami mówić i dlatego rezygnujemy z jakich przedstawień, ze wszystkiego, co jesteśmy w stanie sami uczynić. I czekamy na to w pokorze, aby wola Boża się stała, aby to przez Jego Słowo i przez Jego Ducha mógł wykonać to, na co posłał to Słowo, aby to Słowo mogło wykonać na to, co jest posłane. I jak jest powiedziane w 7 wierszu, Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu. Ta świątynia była na ziemi. Prorok był w duchu tam przeniesiony. On widział, jak ta chwała Boża zstąpiła i to miejsce napełniła. I ten głos Pana mówi do tego męża Bożego. Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu. Drodzy, ten tron Boży jest w niebie, ale Bóg chce także w Twoim i w moim życiu być Panem. On chce w Twoim i moim życiu tronować i w Twoim i moim sercu musi Mu być dane miejsce. I potem w całym zborze, aby Jego chwała mogła się objawić. My w naszych sercach nosimy jeszcze niezaspokojoną tęsknotę. Pomimo wszystkiego tego, co Bóg już uczynił, pomimo wszystkich błogosławieństw, wprowadzeń w Jego Słowo i co wszystko do tego należy, nosimy pomimo to niezaspokojoną tęsknotę za Bogiem i w wierze wyglądamy i mówimy: Panie, kiedy zstąpisz, kiedy napełnisz Twą świątynię Twoją chwałą i namaścisz Twoje naczynia i poświęcisz je i powierzysz, aby móc się na nowo objawić, kiedy Twój zbór znowu będzie świątynią Ducha Świętego, w którym Bóg się może objawić. Każdy z nas, który czytał Pismo Święte i zbór i rozpatruje, spogląda na ten zbór pierwotnego chrześcijaństwa, ten wie, że Jezus Chrystus dzisiaj ciągle jeszcze jest ten sam i zgodnie z tym dzisiaj jeszcze to samo czyni. I ten wie także, że my żyjemy w dniach pełnego odnowienia wszystkiego tego, co zborowi, co zostało zagubionym, co zostało zgubione zborowi. I gdy zrozumieliśmy, że to są te dni Bożego odnowienia, wtedy nie możemy inaczej, jak wierzyć, że Pan nam wszystko da znowu, wszystko, co zborowi na początku zostało darowane. Liczmy z tym wszyscy, czekajmy na to. Czy czekamy na to, czy jest to tym krzykiem rozpaczy w naszej duszy? Do tego musi dojść. Bóg zaspokaja tęsknotę i gdy ona jest zgodnie z Jego Słowem, wtedy On nie może inaczej, jak potwierdzić to, co powiedział i przyobiecał. Czytajmy dalsze słowo z Rzymian z 11 rozdziału. Z listu do Rzymian z 11 rozdziału, aby pokazać Wam, że Bóg wywołuje tą resztkę. To nie jest ta szeroka masa, ale mała garstka, którą On wywołuje, wybiera. List do Rzymian, 11 rozdział, wiersz 4, od 4 do 6. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. O, gdybyśmy mogli pojąć, co to znaczy, gdy Bóg zawołał do Mojżesza: komu jestem łaskaw, temu jestem łaskaw. I nad kim się zmiłuję, nad tym się zmiłuję. Wszystko, co Bóg czyni, ma wieczną płatność. I gdy dzieje się to zgodnie z Jego Słowem, wtedy możemy spolegać na tym. Tak wiecznie, jak wiecznym jest Słowo, tak jak wiecznym jest Słowo, tak wiecznym jest to, co Bóg przez swoje Słowo i swego Ducha w swoim ludzie, czy na swoim ludzie, z łaski czyni. I tutaj podoba mi się ta wypowiedź. Tak brzmi, tak mówi wyrocznia Boża, Boża odpowiedź. Alleluja, chwała Bogu. Nie Twoja, nie moja odpowiedź. Tak brzmi odpowiedź Boża. Ja nie chcę jakiejś ludzkiej odpowiedzi. Ja potrzebuję w tych duchowych rzeczach, duchowych sprawach jasnej Bożej odpowiedzi. I ta odpowiedź nie może przyjść z jakiejś denominacji, czy od jakiegoś ewangelisty, czy kaznodziei. Boża odpowiedź może tylko od Boga samego przyjść. I On mówi do nas przez swoje drogie i święte Słowo. Błogo temu człowiekowi, w którego sercu to Słowo Boże stało się żywym. I że tam coś się porusza. Ja przeczytam to jeszcze raz. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? W niemieckim tłumaczeniu jest: co mówi jemu odpowiedź Boża? I ona jest dzisiaj do mnie i do ciebie zwrócona. Boża odpowiedź. Ja zostawiłem sobie resztkę tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Bóg ma tą resztkę w tej generacji i ta resztka nie skłoni się ani przed Antychrystem, ani przed fałszywym prorokiem. Przed niczym się nie skłoni, tylko przed żywym Bogiem. I to będą tylko ci, którzy będą posiadać to duchowe rozróżnienie. Gdy zgodnie z Mateuszem 24, 24 wiersz, te obie rzeczy, to właściwe i to przewrotne, będą bezpośrednio przed przyjściem Pańskim, będą tak blisko przy sobie, te oba zakresy, że gdyby było możliwym, wtedy i ci wybrani byliby zwiedzeni w błąd. Ale nie jest to możliwym, dlatego że oni są wybranymi i oni mają tą Bożą odpowiedź i oni są spajani w tą świątynię Bożą i Pan przechadza się pośrodku nas, uświęca to nabożeństwo i tych, którzy biorą udział w tym i mówi z nami te słowa pouczenia i objawienia, których nie będzie można słuchać w żadnej szkole czy w jakimś seminarium, ale bezpośrednio przez Boże Słowo. To nie czyni nas pysznymi albo dumnymi, to upokarza nas do prochu i popiołu. Że ze serca musimy powiedzieć: o Panie, co Ty na mnie, na nas widziałeś, co poruszyło Cię do tego, abyś Ty się ujął nas i w ten sposób, abyś z nami mówił, że w ten sposób z nami mówisz. W tym pierwszym słowie z Ezechiela 40 czytaliśmy o tych oczach i uszach, aby słuchać, aby przyglądać się. Gdzie słuchać? Czemu się przyglądać? Co widzieć? Widzieć to, co Bóg zgodnie ze swoim słowem czyni. I słuchać tego, co Duch ma do powiedzenia zborom. Wszystko inne musi zamilknąć. Nikt nie ma prawa mówić czegoś, czy dogadywać czegoś w tej sprawie Bożej. Nikt nie może sobie coś wymyślać, żeby Bogu pomóc, chcieć Bogu pomóc. Bóg nie jest zależny od naszej pomocy, ale On jest w stanie nam wszystkim pomóc. My jesteśmy zdani na Jego pomoc i nikt z nas nie wiedziałby tych wszystkich rzeczy i sam z siebie nie mógłby wyczytać z tego pisma, tego z Pisma Świętego, gdyby nam nie powodziło się tak jak temu urzędnikowi, czy temu dworzaninowi. On był na tej uroczystości w Jeruzalemie i powracał do domu, był w drodze powrotnej do domu i Pan posłał męża Bożego do niego. On właśnie siedział na swym wozie i czytał u proroka Izajasza. I ten mąż Boży zapytał go, czy rozumiesz to, co czytasz? A ten dworzanin był tak szczerym, tak gruntownie szczerym i powiedział, jak mogę to zrozumieć, gdy nie ma nikogo, kto by mnie wprowadził w to? O kim mówi tutaj prorok? O samym sobie? Albo o kimś innym. I Filip otworzył swoje usta i zaczął zwiastować mu tą wspaniałą Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. Prorocy jeszcze nigdy nie mówili o samym sobie i w przyszłości nie będą mówić o samych sobie. I także ci obaj prorocy, którzy jeszcze przyjdą do Izraela, oni nie będą mówić sami o sobie. Oni będą mówić o tym, który ma przyjść i przyjdzie. I jemu utorują drogę. I lud tych 144 tysiące ze wszystkich 12 plemion wywołają. Bóg był nam łaskaw. My to Pismo Święte wiele, wiele lat czytaliśmy i nie zrozumieliśmy, o co się rozchodziło. I nagle posłał Bóg nam męża Bożego. I On usiadł na naszym wozie, przysiadł się do nas na naszym wozie. Słuchaliśmy te kazania i stwierdziliśmy, że Bóg przez Niego ze Słowa do nas przemówił. To jest ten znak rozpoznawczy męża, który został posłany od Boga. On mówi Słowa Boże, Słowa objawienia i nauczenia. I w tych dniach nie oczekujemy, że będą to wielkie masy, które będą szły za Panem, ale będzie to resztka, mała garstka, mała trzutka, mała trzoda. I to jest wolą Bożą, aby im darować to królestwo, nie jakiejś denominacji. Nie jacyś ludzie, jakimś ludziom z powołaniem, z jakimś wielkim imieniem. nie jakieś wielkie reklamy czy zapowiedzi, ale w prostocie ludowi Bożemu jest przynoszone to Słowo Boże. I podczas gdy mówimy czy słuchamy, podczas tego bierze to Duch Boży i objawia to każdemu całkowicie osobiście. Ilu zrozumiało to, że żyjemy w czasie końca? Ale jak mało jest tych, którzy zrozumieli to, co Bóg między swoim ludem w tym czasie końca czyni. I jak już czasami mówiłem, pisze się o czasie końca całe książki i o Izraelu. I gdy nic się z tego nie wypełni, wtedy milczy się i pisze się dalszą książkę. Ale o tym, co Bóg przyobiecał i co On teraz czyni, nie możecie o tym znaleźć na żadnej stole z książkami, żadnej książki, albo przeczytać w jakimś kościele czy zborze. Tam są może książki, które nie zajmują się tym tematem i tym, co, o co teraz w Królestwie Bożym się rozchodzi. Latami to mnie zasmucało, przygnębiało. I szczególnie, gdy przychodziłem do zborów pełnej Ewangelii, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. I tam był zawsze tak wielki stół z książkami. I naturalnie spojrzałem ponad tym, przeglądłem to wszystko. Moody, Single i wszyscy ci autorzy, oni tam wszyscy byli na tym stole z książkami. Ale to, co Bóg w tym czasie uczynił, to dopuszczono, aby to spadło pod stół. Drodzy, my jesteśmy Bogu wdzięczni. Bardzo wdzięczni za to, że my tą właściwą sprawę i to chcę powiedzieć przed Wszechmogącym Bogiem, który bada wszystkie serca i zna każde serce. Mówię, że cieszę się z tego, że mogę wam to powiedzieć. Że właśnie to, co inni odrzucili, ten kosztowny kamień węgielny Pana, który jest także kamieniem końcowym. I to wielkie objawienie Boże na ten ostatni czas. To możemy położyć na stole i nic innego. Wszystkie inne rzeczy miały w swoim czasie znaczenie, ale my żyjemy w innym czasie. My nie żyjemy przed 400, czy 200, czy 100 laty. My żyjemy teraz. Teraz, w tej ostatniej generacji, bez żadnej wątpliwości, jest to proroczy odcinek czasu. Biblijne proroctwo wypełnia się wokół nas na całym świecie. I nie ma nikogo, żadnego polityka światowego stopnia, który mógłby być tak dobrze poinformowany, jak my, którzy to Słowo Boże przez objawienie Ducha zrozumieliśmy. Czy zgadza się to? Oni wszyscy przecież błądzą w ciemności. To nie jest jakieś złe stwierdzenie. To jest smutny fakt. I pomimo to możemy powiedzieć, jak w dniach Daniela, Bóg w niebie objawia jeszcze te tajemnice. I wszyscy wróżbici i czarownicy i jasnowidze muszą odejść. Oni znają się z wieloma rzeczami, ale nie ze Słowem Bożym. Nie znają się na Słowie Bożym. Daniel był prorokiem i właśnie jemu Bóg objawił, co aż do końca ma się stać. I tak wiemy, że to słowo Pana rozległo się do proroków i przychodzi do proroków. Tak brzmi Boża odpowiedź. Twoja i moja odpowiedź musi być tą Bożą. Możemy zrezygnować z każdej odpowiedzi ludzkiej w duchowym zakresie. My potrzebujemy Bożej odpowiedzi. Ja pozostawiłem sobie jeszcze 7 tysięcy i to stwierdzenie jest wielkim. Tych 7 nie mogło 7 tysięcy nie mogło powiedzieć, o, my wytrwaliśmy. Nie, Pan powiedział. Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów. Pan przecież to uczynił. Żaden z nas nie może się chlubić i ten, kto się chce chlubić, niech chlubi się Panem, że w Panu, że był nam łaskaw, że przemówił do nas. Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. I teraz jeszcze ten wspaniały wiersz, przyjmijcie to osobiście. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Resztka. Nie ta szeroka masa, ale to, co z tej szerokiej masy pozostaje jako resztka. Ludzie, którzy już ciągle szukali, czy w wolnych kościołach, czy w kościołach, w zborach, czy jakichś zgromadzeniach, ugrupowaniach wierzących, czy nawrócenie, czy różne przeżycia, aż do chrztu Duchem Świętym. Gdzieś w nas pozostała tęsknota niezaspokojona. Ale teraz Pan nam swoje słowo objawił i przez to objawił nam swoją wolę. Każdy człowiek, któremu to Słowo Boże przez objawienie jest oznajmione, temu człowiekowi jest objawiana wola Boża. Nie ma woli Bożej oddzielonej od Słowa Bożego. Nasz Pan mówi, w tym zwoju księgi jest o mnie napisane. Przyszedłem, aby czynić wolę Twoją, Boże. My jako dzieci Boże jesteśmy zawartością, czy częścią zboru Bożego. I my jesteśmy na ziemi po to, aby wola Boża przez zbór, który jest ciałem Pana, aby ta wola Boża i teraz na końcu jeszcze mogła się wypełnić. I ten wiersz jest także bardzo ważnym. I to jest tak z łaski. 6 wiersz. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Drogie serce, jak już było wspomniane, żaden człowiek nie może się chlubić przed Bogiem. Ale gdy chcemy się chlubić, wtedy w Panu, Panem, który stał się nam łaskaw, pozostał wiernym i aż do końca przeprowadzi, i my pomimo wszystkich bojów i walk, pomimo wszystkich ataków, im dłużej, tym bardziej musimy się liczyć z tym, że ta walka, ten bój stanie się bardziej gorącym, zażartym. Ale Pan przeprowadzi nas bez szkody aż do końca. aż przejdziemy z wiary do oglądania. I wtedy będziemy stać nad tym morzem szklistym. U Sofoniasza w Starym Testamencie, to jest mały prorok w Starym Testamencie, u Sofoniasza 3 w wierszu 12, w księdze Sofoniasza 3, 12 wiersz. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Czy nie jest to czymś cudownym? I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi. To oni ufać będą imieniu Pana. Czy chcecie czytać to, co w drugiej księdze Kronik 20:20 jest napisane? To jest bardzo stare, znane słowo, które od czasu do czasu czytamy. Druga księga Kronik 20:20 wiersz by to miało być, jeśli dobrze wspominam. Jest to cudowne słowo. Czytam tutaj. Druga księga Kronik 20 wiersz. 20 rozdział, 20 wiersz. To jest druga część 20 wiersza. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. To jest Słowo Boże. Nie, że ktoś tutaj, kto podaje się za proroka. Z tego mamy dosyć. Myślę na tych trzech ostatnich proroków, których widziałem w białych szatach w Lagos, w Nigerii. I gdy człowiek to widzi, to robi się źle. Zapomnijmy wszystkich, którzy się podają za proroków, uważają się za proroków. Człowiek, który ubiera się na czarno czy na biało, ciągle jeszcze nie jest prorokiem. I który bierze sobie laskę i idzie na brzegi morza, także nie jest prorokiem. Prorokiem jest mąż Boży, do którego rozległo się słowo Pana, który zna godzinę i dzień i to zawsze będzie się zgadzało ze Słowem Bożym. Wielu może biorą tą pierwszą część, ufajcie Panu, Bogu waszemu, a wtedy będziecie bezpieczni, ale ta druga część należy także do tego. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Ja chcę zwyciężyć, chcę należeć do tej trzody zwycięzców, do tych, którzy przezwyciężą. I gdy Bóg jasno i wyraźnie mówi, oto posyłam wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pański. U Rzymian 11 czytaliśmy, w czasach pierwszego Eliasza Bóg zachował tych 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan swoich przed Baalem. Pan swoje słowo na końcu dni wypełnił i będzie zbór, który skłania się przed Bogiem. I kto skłania się przed Bogiem, ten nie będzie mógł się skłonić przed tym, który uznaje się za Boga i daje się czcić jako Bóg. Nigdy i przenigdy. Kto ma ducha Chrystusa, ten będzie rozróżniał, pozna ducha antychrysta, nawet gdyby był udekorowany od stóp do głów miejscami z Pisma. I tak jak to jest u nas mówione, nie będziemy uderzać w krzak, ale w to, co jest schowane pod krzakiem. I wielu spogląda z zewnątrz i jest zachwycony. Są zachwyceni, a nie widzą tego, z jak wielką chytrością wróg się obchodzi. On nie zawsze ryczy, z pewnością nie. On czasem przychodzi w postaci anioła. Ma wiele twarzy, nie tylko jedną albo dwie. On wie dokładnie, jak ma przyjść do każdego. Ale Pan, Pan ma tą resztkę, zbór, lud Boży, który swoich kolan przed tym ostatnim antychrystowym systemem nie skłoni się, ale pozostanie wiernym, wiernym, jak jest napisane, pozostań wiernym aż do śmierci. Wtedy dam Ci koronę życia. Musimy się z tym liczyć, ale nie martwcie się, nie troszcie się. Gdy dzisiaj, gdybyśmy stali dzisiaj naprzeciw doświadczeniu, które wychodzi ponad to codzienne i normalne, wtedy może nasze kolana miałyby trudności pozostać stać pewnie, ale gdy ten czas miałby nadejść, nie wiem, czy to przyjdzie, ale gdyby taki czas miał przyjść, żebyśmy jeszcze musieli przez doświadczenia przechodzić, drodzy, ja dzisiaj odważam się twierdzić, że Słowo Boże stało się nam tak kosztownym, że za nic, za żadną cenę nie zamienimy tego na coś innego. I tak jak to Słowo Boże niesiemy, nosimy, z taką pewnością nas Pan przeniesie i w godzinie doświadczenia, które przyjdzie ponad cały krąg ziemski, zbór Pański ostanie się. Jeszcze jedno słowo z przypowieści 16. Może nam na pocieszenie i wczoraj podczas odwiedzin naszego brata to mnie dotknęło. Przypowieści Salomona, 16 rozdział. I ten wiersz, który mi wspominam tego brata, jest napisany w 17 rozdziale, wiersz 22. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Może jest ktoś tutaj, kto potrzebuje pocieszenia. Może jesteś przygnębiony. Może w boju się znajdujesz, w potrzebie. Niechby w Twojej duszy było to mocnym postanowieniem, że ufasz Panu i nie zwątpisz, nie szemrasz, dlaczego to, dlaczego tamto się stało. Bo tutaj jest napisane, wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Człowiek, który jest chory, musi w duszy być pełny nadziei i musi być radosnym, bo to przenosi się na ciało. I to jest to zaufanie, które mamy do Boga w naszym sercu. I teraz z przypowieści 16, wiersz 17. Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Kto ma mądre serce, ten zwie się rozumnym, a słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. Jakie cudowne to słowo, tutaj szczególnie ta myśl, że Pan jest bliski tym, którzy do Niego przychodzą, którzy szukają schronienia u Niego. Jak cudowna ta wypowiedź. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Drogie serce, chciejmy uczynić to oboje, zważać na słowo jako na jasne światło, które na ciemnym miejscu świeci, tak jak Piotr to w drugim liście Piotra mówi. A po drugie, nie chcemy tylko to zachowywać tego słowa i zważać na nie, aby mieć błogosławieństwo, ale i Panu ufać, aby było to, aby się nam szczęściło. Te słowa są cudowne. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Podsumujmy to teraz. Bóg w swojej obecności przyprowadził nas do tego wysokiego celu i zgromadził nas przed Jego obliczem, abyśmy widzieli i słyszeli to, co On ukazuje i co On mówi. Po drugie, Bóg nas jako swój lud włączył nas do swego zboru, złączył nas jako miejsce objawienia Boga na ziemi. Jak czytaliśmy, tam postawiłem mój tron i przechadzam się tak, i tam stoję moimi stopami. Ja pytam się was dzisiaj i proszę, abyście właściwie to zrozumieli. Skąd to Słowo Boże wyszło? Z pewnością od tronu Bożego. Ale co pomogłoby nam Słowo? Co dałoby nam Słowo, które wyszło od tronu, gdyby to samo Słowo przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który chodzi w swoim zborze, gdyby to Słowo nie mogło być na nowo objawionym. Wtedy byłoby to słowem, które wyszło od tronu Bożego i przeniknęło całą ziemię. Napisane jest w całej Biblii, o której każdy może sobie rozmyślać jak chce i wykładać jak chce. Przez to nie byłoby nam pomożonym. Ale ten sam Bóg, który w niebie z tronu swoje słowo wypowiedział, dał, aby się rozległo. On ma zbór na ziemi i On jest Panem w tym zborze. On ma to prawo, gdy jest Panem, ma prawo, aby ustanowić swój tron i swoje słowo na nas, rozlec do nas, wypowiedzieć do nas. Jego tron nie musi być tylko w niebie. On musi także w Twoim i moim sercu być. On musi mieć tę możliwość przejąć panowanie, panować. Wszyscy znamy to słowo proroka Izajasza, Bóg, który przez niego mówi. To słowo, które z moich ust wyszło, nie powróci na pusto z powrotem, ale wykona to, na co zostało, na co je posłałem. Dla mnie jest ta myśl kosztowną. Słowo Boże, które wyszło od tronu niebieskiego, osiągnęło ziemię. My jesteśmy na ziemi jako zbór Boży i zostaliśmy przeznaczeni na to, aby Jemu dać to pierwsze miejsce, aby On to samo słowo pomiędzy nami i w naszych sercach ożywił. I wtedy między nami nie powróci to słowo na pusto, ale wykona to, na co Pan je posłał. Mi ta myśl stała się kosztowną i na to mogę powiedzieć Alleluja, chwała Bogu. To słowo wyszło od tronu niebieskiego, zostało głoszone na ziemi i zostało przyjęte. Pan ma zbór, w którym jeszcze chce mówić, czy może mówić, przechadzać się i działać. I ja pragnę należeć do tych ludzi, którzy jako zbór żywego Boga są spajani. Istnieje wiele kościołów i wolnych kościołów, wiele organizacji, ale tylko jeden zbór żywego Boga, tych, którzy są zapisani w niebie, ci pierworodni, ci, którym Bóg się może objawić przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. On jest tym Słowem, które stało się ciałem i z Nim przyszło to Słowo na ziemię. Stało się ciałem, wypełniło się i my jako oblubienica jesteśmy częścią oblubieńca. On jeszcze tą resztę swego Słowa wypełni na tej resztce swego ludu. Alleluja, chwała Bogu. Jeszcze jest resztka biblijnych obietnic, które Bóg wypełni na tej resztce swego ludu, w tych i między tymi i w nich, w tych, którzy nie skłonią swych kolan przed Baalem. I mam nieograniczone zaufanie do Boga mego, że wszyscy, którzy należą do zboru oblubienicy Pana, którzy będą tam nad tym Morzem Kryształowym, oni swoje kolana ugną tylko przed Panem, poza tym przed nikim, przed żadnym Baalem, albo przed czymkolwiek innym. I dlatego wiem, że my ten cel osiągniemy. Bądźcie pocieszeni, mówi nasz Pan, bo ja przezwyciężyłem świat. On wszystko przezwyciężył i my możemy razem z Nim zwyciężyć przez Tego, który nas czyni mocnymi. To jest Chrystus. Ufajcie Jemu. On wszystko dobrze poprowadzi. Uwielbione niech będzie Jego cudowne i święte imię. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Może zaśpiewamy jeszcze ten refren tak, jakim jest, a później kilku braci podziękuję Panu. Zaśpiewajmy teraz tak, jakim jest.
Nicht meine Kraft, nur
Tak jakim jest, tak to taki przychodzę, ale nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Skłonimy jeszcze krótko nasze głowy. Może wpierw tutaj zawołamy do ołtarza. Jeśli ktoś byłby tutaj, kto chciałby powierzyć swoje życie Bogu, lepszej możliwości nie będzie już. Pan jest nam bliski. On mieszka i przechadza się pomiędzy swoim ludem. On mówi do nas. Jeśli ktoś byłby tutaj, kto chciałby, kto jeszcze swego życia w pełni nie powierzył Panu, jeszcze nigdy nie przeżył nawrócenia i nie wie, że został znowu zrodzony ku żywej nadziei, drogie dziecko ludzkie, stań się dzisiaj dzieckiem Bożym. To, co narodziło się z ciała, jest ciałem cielesnym, ale to, co jest zrodzone z ducha, jest duchem. Nie dziwcie się z powodu tego, że nasz Pan powiedział, musicie być znowu zrodzeni z tego nasienia słowa przez Ducha Bożego. Gdy Pan was zawołał, powinniście przyjść. Podczas gdy wszystkie głowy są skłonione, wszystkie oczy zamknięte i my w tej cichej modlitwie trwamy przed Bogiem. Gdy Pan was zawołał, podnieście krótko waszą rękę. Chcę się za was pomodlić. Czy jest ktoś tutaj, kogo Pan świadomie zawołał? Dziękuję, siostro. Dziękuję. 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 Czy jest jeszcze ktoś tutaj? Z pewnością większość tutaj są już wierzący, ale mogłoby być, że jeszcze jeden albo niektórzy są tutaj, którzy swego życia jeszcze Bogu nie powierzyli. Pozwólcie mi zapytać jeszcze raz. Czy jest ktoś tutaj, kto swego życia, kto swe życie chciałby świadomie powierzyć Bogu? Podnieście krótko swą rękę. Serdecznie dziękuję. Ojcze Niebieski, Ty widziałeś te ręce i serca. Ty wiesz, co w każdym pojedynczym się dzieje. Wierny Panie, Ty wołasz i każdy, kto słyszy Twój głos i przychodzi do Ciebie, tego nie odtrącisz. Wierny Zbawicielu, przyjmij wszystkich, przebacz wszelką winę i grzech, oczyść i uświęć. Uczyń z dzieci ludzkich dzieci Boże. Wierny Panie, Ty jesteś nam bliski. O, jak kosztownym jest Twoje słowo. Jak wspaniałe są drogi Twoje. Królu ludów, Panie, przyjmij uwielbienie ze serca za moich braci, za siostry. Pobłogosław ich wszystkich z obfitości Twojej łaski. W imieniu Jezusa. Amen. Godzien jesteś. Godzien jesteś, o Panie. Godzien jesteś przyjąć cześć i chwałę, sławę i uwielbienie. Godzien jesteś, o Panie. Podnieśmy nasze ręce i zaśpiewajmy jeszcze raz. Godzien jesteś. Godzien jesteś, o Panie. Godzien jesteś przyjąć cześć, chwałę, sławę i uwielbienie. Godzien jesteś, o Panie. Glory, alleluja. Glory, alleluja. Twoja prawda kroczy naprzód. Ojcze niebieski, Twoje namaszczenie spoczywa w potężny sposób na tym zgromadzeniu. Panie, tutaj jest lud Twój, trzoda Twojej ręki, Twoje owce, które znają Twój głos i słuchają Go. Panie, my dzisiaj mamy tą łączność z Tobą, tą społeczność z Tobą. Tą głęboką i świętą. Alleluja! O Boże! Ty przyniosłeś tą łączność od tronu Bożego na tą ziemię. Przyniosłeś to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ty wykupiłeś sobie ten zbór przez Twoją świętą i drogą krew. O Baranku Boży, Synu Boży, Królu wszystkich królów, spojrzyj w łasce na lud Twój i pobłogosław, Panie, Twoje dziedzictwo. Dzięki Tobie za to, że Ty jeszcze z nami mówisz. Namaścij nasze oczy, otwórz nasze uszy, Panie. Pozwól nam należeć do tej resztki, na której wypełni się jeszcze reszta tych obietnic. Panie, chcemy Ciebie uwielbiać, wywyższać. Tak, uwielbiać Ciebie, bo godzien jesteś, aby Ciebie uwielbiać i w prochu. O, halleluja. Chwała i cześć, uwielbienie Twojemu cudownemu i wspaniałemu imieniowi Jezus, Zbawicielu, ja przekazuję Tobie Twój lud. Przyjmij nas wszystkich i pobłogosław nas z obfitości Twojej łaski. W imieniu Jezusa. Amen.